Bardzo, Irku, pięknie pomodliłeś się. I ja pamiętam, powiedziałeś coś takiego w modlitwie, tej ostatniej tutaj, jak modliłeś się. Duchu Święty, bądź uwielbiony przez naszą postawę. Dokładnie to słowo powiedziałeś, tak? Boże, bądź uwielbiony poprzez naszą postawę. Piękna modlitwa. Mamy, kochani, dzisiaj taki właśnie piękny dzień. Dzień zesłania Ducha Świętego. Dzień Pięćdziesiątnicy inaczej. Jest to, uważam, trzecie co do wielkości najważniejsze święto chrześcijańskie. W kolejności mniej więcej one przypadają do tak zwanego Ordo Salutis, czyli porządku zbawienia. Tak? To jest Boże Narodzenie, to jest niewątpliwie największe, najpiękniejsze święta chrześcijańskie. Drugie jakby w kolejności, ale to tylko w kolejności typu raz, dwa, trzy, bo każde z nich jest tak samo ważne co do istoty. Drugie w kolejności to święta śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dokładnie obchodziliśmy je 50 dni temu, tak? Ponieważ pięćdziesiątnica to jest te 50 dni odliczanych od Paschy. I tak nam akurat dzisiaj wypada. I to jest to trzecie dzisiejsze najważniejsze święto chrześcijańskie. Dzień zesłania Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień Zielonych Świąt, Święto Tygodni, Święto Żniw, Święto Nadania Tory, albo po hebrajsku Szawuot. Popatrzcie, jedno święto, a tak wiele nazw. Ja się zastanawiam, dlaczego. Tak? Ponieważ to święto ma jakby... Na każdą z tych nazw można by wypowiedzieć oddzielne kazanie i zupełnie o czymś innym można byłoby mówić, bo to święto jest specyficzne w swoim rodzaju i jest tak wiele treści tutaj zawartych. Dlatego jedna nazwa nie wyczerpuje tego święta, sobie tak myślę. Dlatego musi być tyle nazw, bo jedna nazwa tego nie wyczerpuje, czym ten dzisiejszy dzień jest. I odnośnie, Irku, tylko tej twojej modlitwy pięknej, byśmy mogli uwielbić Boga naszą postawą. Ja się troszeczkę smucę z tego, że ktoś, kto mógł jednak do nas przyjechać, jednak zdecydował zostać w domu. I smucę się z tego rodzaju postawy, ponieważ ona o czymś mówi. Ale tego wątku ja nie będę kontynuować. To jest sprawa pomiędzy Tobą a Panem Bogiem, więc to nie jest moja sprawa. Nie wchodzę w nie swoje podwórko. Tak? I już jesteśmy w kazaniu generalnie, bo ja nie chcę dzisiaj przedłużać jakoś specjalnie, żeby Was zanudzać, może też czymkolwiek. Zrobię sharing screen teraz. O, jest. Widzicie, tak? Dobrze, to jest nasza dzisiejsza prezentacja odnośnie dzisiejszych wersetów, które będziemy czytać. A będziemy czytać dzisiaj z Ewangelii Jana i z Dziejów Apostolskich. Kochani, i dzisiaj będziemy mówić o właśnie Dniu Pięćdziesiątnicy. Inaczej, jak już powiedziałem, to jest Święto Tygodni, inaczej Święto Żniw, inaczej Święto Nadania Tory na Synaju, a po hebrajsku Święto Szawuot. Zakończenie żniw i dzień zamknięcia okresu Paschy. To są takie, wiecie, nasze polskie dożynki, no nie? I w to święto, na przykład święto Pięćdziesiątnicy, czyniono gest kołysania z dwóch chlebów wypieczonych z pierwocin pszenicy. Czyli te pierwsze zbiory, które zebrano, one należały się Panu i z tych pierwszych zbiorów przynoszono, pieczono chleby, i przynoszono do świątyni. I tutaj jest taka piękna sytuacja zapisana w Ewangelii świętego Jana, gdzie Jezus Chrystus mówi tutaj i jakby zapowiada Ducha Świętego i zapowiada zesłanie Ducha Świętego. I czytam Ewangelia świętego Jana, rozdział 16, wersety od 7 do 15. Przeczytam. Jezus Chrystus mówi tak, lecz ja wam mówię prawdę. Tak? Czyli tak, nie kłamie, nie oszukuje, nie lawiruje, tylko Jezus mówi, ja wam mówię prawdę. I co Jezus mówi w tej prawdzie? Lepiej dla was, żebym ja odszedł. I tu mówi o swojej śmierci. Ale nie tylko, bo o swoim wniebowstąpieniu. Pamiętasz, to jest to święto, o którym myśmy mówili z kolei tydzień temu, że Jezus Chrystus wstąpił do nieba. To znaczy to, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Popatrz, i tu już wiadomo, o co nam chodzi. Jeżeli ja odejdę, gdzie odejdę? Odejdę do Ojca. To co zrobię? Poślę go do was. Poślę go do was. Ja go was poślę, mówi Jezus Chrystus w tym fragmencie. A on co zrobi? Kiedy ja go poślę, to on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Ja pamiętam, Irku, że ty w modlitwie też powoływałeś się właśnie dzisiaj na ten fragment z Ewangelii świętego Jana, kiedy mówiłeś i modliłeś się do Boga, prosząc Go, żeby On przekonał nas o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. I to jest to, co robi Duch Święty. Tak? Jezus Chrystus mówi jeszcze coś innego, 12 werset. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, lecz teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Znowu tu popatrz, co jest mówione. Jest mówione o prawdzie. Tak? Jezus Chrystus, werset 7 mówi, lecz ja wam mówię prawdę, nie kłamię, tak? I tutaj w 13 wersecie mówi, ale kiedy on przyjdzie, ten duch prawdy, kiedy przyjdzie, to on wprowadzi was też we wszelką prawdę. I to jest ciekawe, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i was i wam oznajmi. Bardzo ciekawy fragment. A i ten 14 werset jest bardzo ciekawy, jest 14 werset. 14 werset mówi pięknie tak. On mówi tak, 14 werset. Ten Duch Święty mnie uwielbi, mówi Jezus Chrystus. On, Duch Święty, przyjdzie w pewnych konkretnych rzeczach. On jest duchem prawdy, więc kłamać nie może. Wprowadzi was we wszelką prawdę. I jest napisane, to co ma przyjść wam oznajmi. 14 werset. On mnie uwielbi. Co to znaczy on mnie uwielbi? Przecież my wiemy doskonale, że uwielbiać mamy samego jedynego Boga. Nikogo więcej. Tylko i wyłącznie Bogu chwała, Bogu cześć, Bogu uwielbienie. Jeżeli ktoś uwielbia kogoś innego niż Boga samego, to jest kim? To jest bałwochwalcą. Tak? A my tutaj widzimy jedną ciekawą rzeczywistość, że ten Duch Święty prowadzi nas do uwielbienia kogo? Do uwielbienia Ojca? W tym fragmencie do uwielbienia Ojca, owszem, też tak, ale tutaj w tym fragmencie do uwielbienia Jezusa Chrystusa. Znaczy się, że co? Kim jest Jezus Chrystus? Skoro On, nawet Duch Święty, uwielbi Jezusa Chrystusa. Dla mnie to jest sprawa oczywista, że tutaj jest mowa o bóstwie Jezusa Chrystusa. Tak? Dalej, wszystko co ma Ojciec, moje jest. Co to znaczy to co ma Ojciec, wszystko co On ma, moje jest? Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Wiesz, nie weźmie z Ojca, ale z mojego weźmie. Tak? A w innym fragmencie bardzo jest ciekawe powiedziane, że ten Duch Święty jest posłany od Ojca. Więc ja sobie myślę tak, Duch Święty jest posłany i od Ojca, i od Syna. I to jest filiokwe, tak zwane filiokwe, o coś, o co pożarł się kiedyś w przeszłości, w historii wschód z zachodem i te dwa kościoły w pewnym momencie się rozeszły, bo wiecie, chrześcijanie nic innego nie umią robić, tylko się po prostu kłócić naokoło, jeżeli są niestety jacyś tacy dziwni i kłótliwi. Tak? Ale czytamy dalej, kochani, słuchajcie. Z Ewangelii Jana. Czytamy jeszcze coś takiego bardzo ciekawego. Może już zostawimy Ewangelię Jana, ale Dzieje Apostolskie. Przejdziemy do Dziejów Apostolskich, bo przychodzi w końcu ten moment zesłania Ducha Świętego. Tak? Jezus Chrystus wspominał, tak, mówił, że Duch Święty przyjdzie. Lepiej dla was, żeby on przyszedł, bo jeżeli on przyjdzie, to pewne rzeczy się wydarzą. I w końcu przychodzi, tak? Dodają, jest, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, wersety 4-8 będziemy czytać. Kiedy Jezus Chrystus, to co rozpamiętywaliśmy tydzień temu, wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Boga Ojca na wysokości, rozpoczął królowanie, myśmy sobie o tym mówili. Siedem dni później, zadziwiające, słuchajcie, bo też w niedzielę. Bardzo ciekawe, bo ten Dzień Zielonych Świąt, on przypada zawsze w niedzielę. A to jest argument dla tych, którzy jakby twierdzili, że w Biblii nigdzie nie jest napisane, że pierwszy Kościół spotykał się w niedzielę. Ja chcę powiedzieć, dzień zesłania Duch Święty wstąpił w niedzielę. Na apostołów. Nie w sobotę, ale w niedzielę. Jest, pisze pięknie tak. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, Jezus Chrystus, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Popatrz, ja chwileczkę zatrzymam się na tym fragmencie. Tak? Rzekł do nich, oni się go pytają, Panie, kiedy przyjdzie Twoje powtórne przyjście? Kiedy z powrotem przyjdziesz? Kiedy będzie koniec świata? Kiedy będzie koniec czasów? Wiecie, wielu ludzi dzisiaj interesuje się właśnie tym, no nie? Kiedy to się stanie, jak to się stanie, czy koniec świata, a jakie są znaki końca świata, koniec świata, koniec czasów i wiecie, całe historie, no nie? I zajmują się takimi rzeczami, ja sobie myślę, koncentrują się nie na tym, na czym trzeba się koncentrować, bo Jezus mówi do nich, nie wasza to rzecz. Popatrz, co tu jest napisane. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. Nie zajmuj się tym. Po co się na tym koncentrujesz i w kółko to wałkujesz, tak? To są rzeczy, które Ojciec w mocy swojej ustanowił i one się po prostu wydarzą. I Jezus mówi, nie twoja to rzecz znać czasy i chwile. Tak? Czyli twoją rzeczą jest coś innego. I na czymś innym masz się koncentrować i skupiać. Nie na tych czasach ostatecznych. Kiedy odbudujesz Królestwo Izraelowi, a może ta trzecia świątynia stanie i tak dalej. I w kółko o tych rzeczach, tak? Jezus mówi, nie wasza to rzecz, prosto. Ale werset 8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was. To jest to. Weźmiecie moc Ducha Świętego. To jest coś, wokół czego my mamy być skupieni dzisiaj, wokół Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. I tu jest klucz, po co weźmiemy tą moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Będziecie mi świadkami, będziecie o mnie świadczyć. będziecie świadczyć swoim świadectwem, swoim przykładem, swoją postawą. Dlatego szalenie mi się, Irku, dzisiaj podobała ta twoja modlitwa, kiedy ty się tak modliłeś. Boże, chcemy uwielbić Ciebie naszą postawą. Tak? Tylko co nasza postawa dzisiaj mówi światu? Chrześcijanie pochowani w swoich własnych domach, którzy dali się rozproszyć jakiejś grypie albo jakiejś informacji jedynie, jakimś wieściom, dali się zmanipulować jakimś mediom, jakimś ludziom nieuczciwym, którzy płacą duże pieniądze za przekaz medialny. Co my mówimy światu naszą postawą? Kiedy jesteśmy wyzamykani w naszych domach, daliśmy się rozproszyć, daliśmy się odizolować. Co ty mówisz światu swoją postawą? Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Choroba jest większa od Pana Jezusa. Ty musisz zakładać maseczkę. No nie? Co my mówimy światu? Coś, co ludzie widzą, kiedy widziałem taką sytuację na YouTube, ktoś puszczał w maseczce, modlił się o chorych na ulicy. Co ten obraz mówi światu o chrześcijaństwie? Z tym chrześcijaństwem coś jest nie tak. To chrześcijaństwo jest chore. To chrześcijaństwo jest jakieś takie, gdzie w tym wiara? Mam maseczkę na twarzy i modlę się o uzdrowienie człowieka chorego, nie wiem na co, na grypę, nie? A mam maseczkę, żeby się przynajmniej przypadkiem od niego co, nie zarazić? No to po co się modlę o uzdrowienie od tego człowieka? To jaki przykład daję swoim postępowaniem, tak? Okej, dobra, ale idziemy dalej, nie czepiam się ludzi. Podziwiam ich, bo wychodzą na ulicę, głoszą Ewangelię w dalszym ciągu. I teraz, Dzieje apostolskie, słuchajcie. Dalej przychodzi ten moment. Przychodzi ten moment, kiedy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, słuchaj. I tutaj pięknie czytamy w Dziejach Apostolskich i sobie przestudujemy ten cały drugi rozdział, który mówi o zesłaniu Ducha Świętego. Bo Jezus mówi, czekajcie na obietnicę. Czekajcie. No to oni poszli i czekali. I w końcu nadchodzi ten Dzień Zielonych Świąt. Inaczej Pięćdziesiątnica, bo w oryginale tu jest święto Pięćdziesiątnicy. Ten zielony świąt, zielone święta to jest chyba nazwa, która występuje tylko w języku polskim, bo to nie ma związku ani z niczym zielonym, ani... Czyli Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy nadszedł, czytamy tak, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Czyli tak, oni stanowili wspólnotę, ale poprzez to, że się zebrali razem, czyli przyszli na jedno miejsce. To nie było tak, że wysyłali do siebie SMS-y albo rozmawiali ze sobą przez telefon, albo byli połączeni na Zoomie. To nie tak u nich wyglądało, tak? Ja podziwiam chrześcijan, którzy w innych krajach, żeby być na nabożeństwie, żeby przyjść na nabożeństwo, ryzykują swoim własnym życiem, żeby być. Tak? Kiedy my tutaj w Irlandii, czym ryzykujemy? Ktoś mnie zatrzyma i się mnie zapyta, przepraszam pana bardzo, a pan gdzie jedzie? Tym ryzykujesz. No, ostatecznie może jak będziesz miał naprawdę wielkiego pecha, to mandat dostaniesz. Ale wątpię. Nie słyszałem chyba, żeby ktoś jeszcze mandat dostał. To tyle, tak? Albo będziesz miał nieprzyjemności od sąsiadów, tyle, tak? Natomiast w innych krajach, żeby pójść na nabożeństwo, być na nabożeństwie, ryzykują chrześcijanie swoje życie. A i tak nie są pewni, czy wrócą z tego nabożeństwa żywi. Czy ktoś im bomby nie wrzuci do kościoła w trakcie nabożeństwa i nie wysadzi tego całego zgromadzenia w powietrze. I to jest chrześcijaństwo, które daje świadectwo. I dlatego tam się ludzie nawracają. W tych krajach, gdzie giną chrześcijanie, ta krew chrześcijanina, która zostaje przelana, jest jak ziarno, które rzucasz na ziemię i ze śmierci jednego chrześcijanina nawraca się 10-20 osób. Tam jest przebudzenie. Tak? Natomiast dzisiejsza Europa, która sobie żyje w komforcie, czy tu jest przebudzenie? A wątpię. Jak patrzę na tą Europę, to albo się Europa nawróci, albo my za niedługo będziemy musieli się niestety ukrywać z naszym chrześcijaństwem. Tylko ja wątpię, jakby, czy w ogóle ktokolwiek będzie chodził już na nabożeństwa, jak tak patrzę na to nasze chrześcijaństwo. Oni byli tam wszyscy razem w jednym miejscu, przyszli. A pamiętamy wcześniej, że byli zamykani z obawy przed Żydami. Czy to nie było tak, że oni przyszli i byli wielkimi bohaterami wiary? Oni się bali. I powstał nagle, i w ten dzień, kiedy byli wszyscy razem zebrani, czyli jest pewna rzeczywistość, i wtedy powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Jest napisane bardzo pięknie. Zastanawiam się nad tym, czy Duch Święty może ochrzcić kogoś siedzącego przed Zoomem, przed internetem. Pewnie może, tak? Bo jeżeli Duch Święty wszystko może, bo jest Bogiem, to pewnie może. Czy może kogoś napełnić i obdarzyć w taki sposób, że ktoś zacznie mówić innymi językami? Myślę sobie, pewnie może, tak? Bo Duch Święty wszystko może i tak rozdaje dary swoje, jak sobie sam chce. No to pewnie może. Znam przykład pastora, zresztą mojego przyjaciela, który został ochrzczony Duchem Świętym pomiędzy jednym Zdrowaś Mario, a drugim Zdrowaś Mario i otrzymał dar języków, więc Duchowi Świętemu nie przeszkadza nawet taka rzeczywistość, to pewnie może, ale ja nie chcę dzisiaj mówić o mówieniu innymi językami. Idziemy dalej. Zastanówmy się, jaka była reakcja tych, którzy to zobaczyli, kiedy powstał nagle ten szum z nieba, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. I oni zostali napełnieni Duchem Świętym i ukazały im się języki jakby z ognia. Ludzie, którzy byli wokół zgromadzeni, to widzieli. Oni widzieli tych ludzi. Ci ludzie byli dla nich świadectwem. Jak oni zareagowali? Czytamy dalej. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku i zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się, Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przechodnie rzymscy, zarówno Polacy, jak i Francuzi, jak i Irlandczycy, też i Żydzi byli wśród nich, jak również i Anglicy, i Czesi, również i Arabowie. Słyszymy ich wszystkich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się tedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego. Cóż to może znaczyć? Inni zaś, drwiąc, mówili, młodym winem się upili. Ciekawa sytuacja. I Piotr, słysząc to wszystko, widząc, że ci ludzie tak mówią i że w ogóle są gdzieś wokół nich zgromadzeni, bo byli dla nich jakimś świadectwem, zaczął do nich mówić i tutaj wygłosił swoje pierwsze kazanie. kiedy my czytamy w 14 wersecie, że na to wtedy właśnie powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Piotr robi bardzo ciekawą rzecz. Odwołuje się do proroka Joela. Odwołuje się do proroctwa Starego Testamentu i mówi do nich coś, czy też odwołuje się do czegoś, co oni doskonale znają. I mówi tak. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Proroctwo Joela. Piękne proroctwo. Te rzeczy się wydarzą, czyli Duch Święty zstąpi, napełni całą ziemię i będzie działać przez starców, przez młodzież, przez kobiety, przez dzieci, przez wolnych, niewolników, przez wszystkich. Zanim przyjdzie dzień pański i wspaniały. I 21 werset jest chyba najpiękniejszy. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Co to znaczy wzywać imienia pańskiego? Co to znaczy odwoływać się do Jezusa Chrystusa i do Jego imienia? Ja myślę, że tu nie chodzi tylko o to, takie bardzo proste powiedzenie, uwierz w Pana Jezusa, powiedz, Jezus jest Panem i już jesteś zbawiony. Ja myślę, że to nie jest, tak uproszczona Ewangelia jest niepełna. Jestem pewien, że chodzi tutaj o to, aby się nawrócić, upamiętać ze swoich grzechów, oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi i uczynić Go swoim osobistym Panem i Zbawicielem. O to chodzi, kiedy jest mowa o wzywaniu imienia Pańskiego i o tej obietnicy, a zbawiony będzie. Dalej czytamy, że Piotr, odwołując się do tego proroctwa Joela, kontynuuje dalej swoje kazanie i mówi dalej do tych ludzi tak, na podstawie tego, co przeczytał. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazaryńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził z martwych, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. To jest kazanie Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Słuchajcie. I o czym Piotr każe w ten dzień? Mówi prostą rzecz. Bóg miał z góry uknuty plan, takie postanowienie i ten Jezus Chrystus właśnie według tego planu został ukrzyżowany i zabity. Czyli tak, kazanie Piotra jest na temat ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i Jego śmierci. Ono jest w centrum zwiastowania apostoła w tym dniu. I dalej, ale Bóg go wzbudził z martwych. Na tym nie koniec, jest mowa o Jego zmartwychwstaniu. rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Śmierć, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest w centrum zwiastowania kazania Piotra. I to jest to. Tu jest opis pierwszego kazania, w ogóle Piotra. I o tyle podwójnie jest ono ważne dla nas, ponieważ zostało wygłoszone w efekcie zesłania Ducha Świętego. Czyli człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym, nie będzie mówił o niczym innym, jak o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I o tym zbawieniu, które można uzyskać dzięki temu. To jest w centrum zwiastowania. Człowieka, który jest napełniony Duchem Świętym. Tak? I znowu, aby podkreślić doniosłość tego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Piotr dalej w swojej części kazania odwołuje się z kolei do proroka Dawida, czy też króla Dawida. I mówi dalej tak, werset 22. Przepraszam. Dawid bowiem mówi o nim. Tu jest to, 25 werset. Dawid bowiem mówi o nim. Odwołuje się Piotr do Dawida z kolei. Miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Odwołuje się do Dawida. Dlaczego? Bo ci, którzy go słuchają, znają Dawida. Więc bardzo ciekawa apologetyka, w której my odwołujemy się zawsze do tego, co nasi słuchacze znają. I dalej Piotr na podstawie tego Dawida mówi do tych ludzi tak. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas, a po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem, dlatego powiedziałem proroka Dawida, który był też królem. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na jego tronie, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Popatrz, co tu jest napisane. 32 werset. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Popatrzcie, jak skonstruowane jest kazanie apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest mowa o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Tu nie ma nic więcej. To jest w centrum tego zwiastowania. Tu nie ma nic więcej. Słuchajcie, czytaj sobie to kazanie. To jest wzór dla nas dzisiaj do naśladowania. Bo świadkami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dzisiaj jesteśmy my. Jesteś i ty, i ja. Mówi Piotr, że nie myśmy sobie to wymyślili, bo nawet Dawid o tym poświadcza. To nie jest nasz wymysł. Dalej pisze tak. Wywyższony tedy prawicą Bożą, ten Jezus Chrystus, i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba. Powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. I ja już nie będę kontynuował wątku, który tutaj mówi tutaj o bóstwie Jezusa Chrystusa, kiedy Pan mówi do Pana, Pan tutaj w znaczeniu Ojciec, rzekł Ojciec do Jezusa Chrystusa, Pan Panu mówi, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg. Tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Tego człowieka, tego Chrystusa, tego człowieka, który umarł tam na tym krzyżu, jest napisane, Bóg wzbudził z martwych. I to jest wszystko poprawne. Możemy powiedzieć, że Bóg go uczynił Panem, tego człowieka, którego wyście ukrzyżowali. To jest wszystko bardzo poprawne, teologicznie skonstruowane. I dalej, bardzo ciekawe jest to, bo jaka jest reakcja słuchających na kazanie Piotra? Możemy widzieć dalej. 37 werset. Jak oni się zachowali, kiedy to usłyszeli? Gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi, bo te słowa mają moc, bo mowa o krzyżu ma moc. Nie o jakichś głupotach, ale o śmierci i o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy oni to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? Co mamy czynić? Gdzie jest wyjście, gdzie jest rozwiązanie z tej całej sytuacji? A Piotr do nich mówi tak, upamiętajcie się, nawróćcie się. Zawróćcie z drogi, którą do tej pory kroczycie, bo ta droga wiedzie na zatracenie. To jest to, upamiętaj się ze swoich grzechów, grzeszniku. I dwa, i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Jest mowa o chrzcie, tak? A my wiemy, że, bo ja już o tym wspominałem dzisiaj, że my jesteśmy w okresie katechumenatu w tym czasie, więc i to kazanie też troszeczkę musi mieć taki katechumenalny charakter. I ja wczoraj Iwonce mówiłem już, że ja dzisiaj przygotowuję kazanie i troszeczkę będzie na temat chrztu, prawda? Więc popatrzcie, co tu jest napisane. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Tak? I teraz kilka uwag w związku z tym na temat tego chrztu, który jest naszym też bohaterem i ostatnio od kilku tygodni już nam towarzyszy. Tak? Tak. Pierwsze, już mówiłem, upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić. Najpierw wiara, najpierw upamiętanie, a potem chrzest. Ta kolejność. Nieodwrotna. Bez upamiętania, prawdziwego nawrócenia, nie ma prawdziwego chrztu. To jest pierwsza uwaga. Po prostu to nie zadziała w taki sposób. Musi być najpierw prawdziwe upamiętanie się i potem dopiero chrzest. Wiara i chrzest. W Ewangelii Marka 16 rozdział jest napisane, każdy kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Kolejność jest bardzo ważna, prawda? Dlatego my nie chrzcimy dzieci w naszym kościele. Dlaczego nie chrzcimy dzieci? Niemowląt? Bardzo proste, bo takie niemowlę nie ma wiary. Ono samo nie decyduje o sobie. Tylko co my robimy? Mamy dla niemowląt przeznaczone jedynie błogosławieństwo w naszym kościele i dalej pozwalamy temu dziecku dorosnąć i w wieku dojrzałym podjąć mu samodzielną decyzję. Niech ono samo zadecyduje o tym, czy Jezus Chrystus jest jego Panem. Ja nie mam możliwości i nie chciałbym decydować o tym za swoje dziecko. To jest to. I bardzo ciekawa druga uwaga. Niechaj się da ochrzcić w imię Jezusa. Tak tu jest napisane, popatrz. I niechaj się każdy z was da ochrzcić. Bardzo ciekawa rzecz, bo ja ostatnio wspominałem, że ja się nie chrzczę. To nie jest moje działanie dla Pana Boga. Tu jest napisane, ale ja się daję ochrzcić, czyli ja dopuszczam na sobie pewną rzecz, która jest na mnie wykonywana. Jest różnica. Jak wschód od zachodu słońca, zupełnie o co innego w tym chodzi. Więc to nie jest tak, że ja przychodzę i ja się chrzczę. Nie, tu jest, popatrz, co tu jest napisane. I niechaj się każdy z was da ochrzcić. I to jest ważna rzecz. Trzecia uwaga. Jest napisane, niech się da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. I wiecie co? I dlatego wielu chrześcijan, że tu jest tak napisane, w imię Jezusa Chrystusa, wymyśliło sobie, że chrzczą tylko w imię Jezusa Chrystusa. I odwołują się do tego fragmentu właśnie. Ale uwzględniając fakty historyczne, pokazują one nam to, że Kościół od samego początku chrzcił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, używając formuły trynitologicznej. Tak? I technicznie tak to robione. I to była formuła chrzcielna wypowiadana podczas chrztu. Tak? Natomiast ten ograniczony opis chrztu tylko w imię Jezusa jest jedynie opisem ogólnym tego wydarzenia, którym jest chrzest. To musimy po prostu zrozumieć, tak? Są ludzie też tacy, którzy mówią, że chrzest nie jest na odpuszczenie grzechów. No nie. Ale my tutaj czytamy, że to jest na odpuszczenie grzechów, tak? No popatrz, co tam jest napisane. I niechaj się każdy z was zaochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. To słowo mówi bardzo wyraźnie, że chrzest jest chrztem na odpuszczenie grzechów waszych. Co to znaczy? To znaczy, że w chrzcie wydarza się pewna bardzo ważna rzeczywistość, mianowicie taka, że w chrzcie są odpuszczone twoje grzechy. To jest proste. Coś się wydarza. To nie jest tylko symbol. To nie jest tylko jakiś nic. Jakby nic nieznaczące, jakieś wydarzenie, które jest tylko nie wiem czym, jakimś nic nieznaczącym znakiem. Nie. Tu jest napisane bardzo wyraźnie, że ten chrzest jest chrztem na odpuszczenie grzechów. I dalej jest związana z tym również obietnica taka, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ale zanim to, do tego przejdziemy, jeszcze czwartą uwagę uczynię co do kwestii chrztu, bo ono dzisiaj jest naszym bohaterem. Są też tacy ludzie, którzy mówią o jakby... Albo to może za chwileczkę rzeczywiście. Teraz ta obietnica. Jeżeli upamiętacie się, dacie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych, to co? Otrzymacie dar Ducha Świętego, jest na końcu tego 38 wersetu, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Piękny dar. I teraz to jest to, co chciałem powiedzieć. Obietnica ta, dalej kontynuuje Piotr, obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. I tutaj moja czwarta uwaga na temat tego króciutkiego fragmentu, mianowicie taka, że są pewni ludzie, którzy mówią o przemijalności chrztu w Duchu Świętym, czyli mówią o tym, na przykład znany nasz chyba pastor Chojecki, ale też i inni, którzy mówią o tym, że dzisiaj już ten chrzest w Duchu Świętym nie działa, że to było wtedy, natomiast na tamten czas, ale ten chrzest w Duchu Świętym przeminął. I nie wiem, i Duch Święty już dzisiaj nie chrzci albo nie stępuje, nie udziela swoich charyzmatów, nie udziela swoich darów. Tak ci ludzie mówią. Tym nie będziemy się dzisiaj zajmować. Ja tylko przytoczę nas jako dowód, że to dalej jest, dalej funkcjonuje, o tylko ten fragment, prawda? Że obietnica ta, czyli tego chrztu w Duchu Świętym, odnosi się do kogo? Tutaj czytamy 39 werset. Do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala. Ilu ich tylko sobie Pan Bóg nasz powoła. To on sobie powołuje, on sobie po prostu i tych, którzy są blisko, tych, którzy są z dala. I tu nie chodzi o taką dal tylko przestrzenną, ale to też taką dal czasoprzestrzenną, czyli czasową, do wszystkich. Wszystkich, których sobie Bóg po prostu z dala powołuje, tu jest napisane, do wszystkich, dla tych wszystkich tyczy się ta obietnica. Tak, ja już więcej nie będę tego wątku kontynuował, bo wydaje mi się, to jest bardzo jasne. Dalej, nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Duch Święty został z powrotem wzięty do nieba. Nigdzie. Pokaż mi fragment, to ja po prostu to przyjmę i zmienię swoje stanowisko w tej sprawie. Dalej. Jaki skutek był kazania apostoła Piotra? Jaki skutek? Skutek bardzo ciekawy. Ci więc, którzy przyjęli słowo, popatrz, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Przyjęli słowo, dwa, zostali ochrzczeni i zostali pozyskani dla Jezusa Chrystusa. Tak? I ostatni, 42 werset, który znamy chyba już na pamięć. I właśnie ci wszyscy, którzy zostali ochrzczeni, trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I teraz troszeczkę o tej nauce apostolskiej. Bo wiele osób się oburza, jak ja akcentuję tą naukę apostolską. Kazanie Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy jest perfekcyjnym przykładem tego, co mam na myśli, mówiąc nauka apostolska. To jest to, co zwiastowali apostołowie. A co takiego zwiastowali apostołowie? Albo inaczej, co było w centrum ich zwiastowania? Ja już o tym dzisiaj mówiłem, ale powtórzę. W centrum ich zwiastowania nie było nic innego, jak żywa wiara w to, że Jezus Chrystus umarł, aby nas odkupić z naszych grzechów i zmartwychwstał. I ja po prostu, jak chyba zepsuta katarynka, normalnie będę powtarzał to każdego nabożeństwa na różne sposoby, tak abyśmy mogli po prostu to słyszeć i nie będziemy w naszym kościele mówić o niczym innym, jak tylko o tych wydarzeniach. I jest tak wielka głębia po prostu tych wydarzeń, że popatrzcie, my jako Kościół spotykamy się już 7 lat i lonka gdzieś, tak, jesteśmy? I przez 7 lat o niczym innym nie mówimy, a tylko o Jezusie Chrystusie i to na różne sposoby, no bo to jest to studnia bez dna. Można o tym w taki sposób mówić, w kółko, na różne sposoby i to się nie kończy. Ale na koniec. Nauka apostolska to nie jest takie sobie intelektualne tylko mówienie. Tu nie o to chodzi. Ale tu chodzi o to, że to jest sam Chrystus obecny w rzeczywisty sposób we wspólnocie przez Ducha Świętego. I to jest nauka apostolska. Ja sobie myślę, że tej obecności, rzeczywistej obecności we wspólnocie nie można sobie wypracować przez Zooma, kochani. Bo przez Zooma nie ma prawdziwej, rzeczywistej wspólnoty. Prawdziwa, rzeczywista wspólnota jest wtedy, kiedy ludzie się rzeczywiście prawdziwie zejdą i są ze sobą. Wtedy jest prawdziwa wspólnota. Mówi się wprawdzie o wspólnocie facebookowej, o wspólnocie wirtualnej, ale powiem wam, to słowo wspólnota do tych rzeczywistości akurat nie pasuje. Nie dajmy się zbałamucić przez jakiś sposób myślenia, że Zoom, Skype zastąpi nam Kościół albo wspólnotę w jakimkolwiek wymiarze. Nie zastąpi. To jest tylko fake. To jest fake i nie daj się na to złapać, na tak proste myślenie. I na koniec tylko, Iwonka, do ciebie, jeśli chodzi o kwestię chrztu. I już będziemy kończyć to nasze kazanie dzisiejsze. Dziękuję wam bardzo za cierpliwość. Popatrz, Iwonko, co tu jest napisane, tak? I teraz zrozumiesz może tak właśnie chyba już doskonale, co my robimy. Bo ja w pewnym momencie powiedziałem, kiedy zaczęliśmy robić niestety przez troszeczkę tak online, wieczerzę pańską. Ja powiedziałem, że prawo przystępowania do wieczerzy pańskiej mają tylko i wyłącznie osoby, które nawróciły się, upamiętały, oddały swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ale to nie wszystko, przyjęły chrzest. Prawda? I ja pamiętam, że ty wtedy do mnie zadzwoniłaś i się mnie pytałaś: Piotr, słuchaj, to co ja mam robić? Czy ja mogę przyjmować tą wieczerzę pańską, czy też nie mogę przyjmować wieczerzy pańską? Prawda? Odbyliśmy taką krótką rozmowę. Ja się bardzo cieszę, że zawsze ktoś do mnie dzwoni, się pyta. I to jest to, co tutaj jest napisane. I niech to będzie też nasze takie króciutkie również i od razu wprowadzenie do wieczerzy pańskiej, która jest przed nami. Bo tu jest napisane, że dopiero ci, którzy zostali ochrzczeni, zaczęli trwać w tych czterech elementach, w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba, czyli wieczerza pańska, i modlitwy. Dopiero ci, którzy przyjęli chrzest. Dlatego ta kolejność jest ważna i my tę kolejność chcemy zachować, bo chcemy być Kościołem, który stoi na Słowie Bożym. Tak? Ci, którzy zostali ochrzczeni, oni trwali, potem po chrzcie trwali, zostali pozyskani i oni trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I dlatego ja dzisiaj, kiedy będziemy mieli i kiedy będziemy łamać się chlebem, i kiedy będziemy sięgać po kielich wina, który mamy wyjątkowo, to jest absolutnie całkowicie wyjątkowa sytuacja przed naszymi jakby stołami w naszych własnych domach, to chciałbym poprosić właśnie o to, aby to uchować. Ktoś, kto spełnia te warunki, jest, nawrócił się, oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, przyjął chrzest, jest dopuszczony do spożywania wieczerzy pańskiej, natomiast ktoś, kto niestety jeszcze tych jakby wymogów nie spełnia, jest jednak proszony o to, aby się wstrzymał od spożywania dzisiaj wieczerzy pańskiej. I to jest to króciutkie słowo, które jest dzisiaj za nami z okazji Dnia Pięćdziesiątnicy, Dnia Zesłania Ducha Świętego. Ja, Ilonko, mam prośbę, czy byłabyś gotowa przeczytać później ten nasz pierwszy list do Koryntian, tak? Super. Za chwilkę Ilonka przeczyta nam ten fragment jeszcze z pierwszego listu do Koryntian. Kochani, ważne wydarzenie dzisiaj przed nami, jeśli chodzi o dzień i rozpamiętywanie tego szczególnego dnia zesłania Ducha Świętego. Trochę może w takich niecodziennych okolicznościach, mam nadzieję, że to się za niedługo skończy. Błogosławię was, kochani, w imieniu naszego kochanego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Za chwileczkę Ilonka przeczyta w kolejności nasz tekst do Wieczerzy Pańskiej. Irek zaśpiewa pieśń.